Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Creative Act – A Way of Being Rizka Rubina to książka o kreatywności napisana przez jednego z najbardziej wpływowych producentów muzycznych naszych czasów. Nie jest to poradnik techniczny ani klasyczna autobiografia, lecz zbiór krótkich refleksji o tym, czym jest tworzenie i jak człowiek może wejść w stan gotowości na pomysły. Intuicję i odkrycie. Rubin pokazuje, że akt twórczy nie zaczyna się od narzędzi ani od perfekcyjnej metody, ale od sposobu bycia, czyli od uważności, otwartości i zgody na niepewność. Książka łączy elementy filozofii, psychologii i praktycznej mądrości. Dlatego trafia zarówno do artystów, jak i do osób pracujących koncepcyjnie. Projektolo lub po prostu szukających świeżego spojrzenia na własną pracę. Jej celem jest nie tyle nauczenie jednego przepisu na twórczość, ile przesunięcie uwagi z wyniku na wewnętrzne warunki, które sprawiają, że twórczość staje się możliwa. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, twórczość jako relacja ze światem, a nie sam produkt, najważniejsze przesunięcie, jakie proponuje Rubin, dotyczy samego rozumienia sztuki. Twórczość nie jest tu zbiorem wytworów ani efektem genialnego pomysłu, lecz sposobem pozostawania w relacji z rzeczywistością. Taka perspektywa odciąża czytelnika, bo odbiera kreatywności charakter egzaminu z wyjątkowości. Zamiast pytać, czy ktoś jest wystarczająco uzdolniony, książka zachęca do pytania, czy potrafi pozostawać w kontakcie z tym, co obserwuje, czuje i zauważa. To ważne, ponieważ Rubin przenosi ciężar z osiągania efektu na praktykowanie postawy, która sprzyja powstawaniu dzieła. W jego ujęciu artysta nie jest kimś odizolowanym od świata, ale kimś, kto potrafi wychwycić napięcia, szczegóły i znaczenia obecne wokół niego. Dzięki temu twórczość staje się uniwersalna, a nie zarezerwowana dla wąskiej grupy zawodowców. Taki model myślenia dobrze tłumaczy, dlaczego książka trafia również do ludzi spoza świata sztuki, bo dotyczy szerzej rozumianego sposobu uczestniczenia w rzeczywistości. Po drugie, kult początkującej uwagi, czyli beginner's mind i odblokowanie wyobraźni, Rubin mocno akcentuje wartość początkującego umysłu, czyli stanu, w którym człowiek nie zamyka się w gotowych definicjach i nie traktuje własnej wiedzy jak bariery. To jeden z najbardziej praktycznych elementów książki, bo pokazuje, że doświadczenie może pomagać, ale może też usztywniać percepcję. Gdy ktoś zakłada z góry, że wie, jak coś powinno wyglądać, łatwo przestaje widzieć nowe możliwości. Rubin proponuje więc powrót do świeżości spojrzenia, do ciekawości i do zgody na to, że nie wszystko musi być od razu zrozumiałe. Taki sposób pracy ma znaczenie nie tylko artystyczne, ale także poznawcze, bo sprzyja innowacji i rozwiązywaniu problemów. Książka nie zachęca do ignorowania wiedzy, lecz do tego, by nie pozwolić jej zdominować procesu odkrywania. W praktyce oznacza to większą tolerancję dla niepewności, większą gotowość do eksperymentu i mniejszą zależność od schematów. To właśnie dlatego rozdziały o otwartości intelektualnej należą do najbardziej użytecznych części całej publikacji. Po trzecie, intuicja, słuchanie i rola wewnętrznego sygnału. Istotnym motywem książki jest zaufanie do intuicji, które Rubin przedstawia nie jako mglistą inspirację, ale jako realny element pracy twórczej. W jego ujęciu pomysły nie powstają wyłącznie z wysiłku intelektualnego, lecz często pojawiają się wtedy, gdy człowiek umie słuchać siebie i otoczenia. To podejście jest ważne, bo przeciwstawia się nadmiernemu naciskowi na kontrolę. Rubin sugeruje, że twórca działa skuteczniej, gdy najpierw rozpoznaje subtelne sygnały, a dopiero potem nadaje im formę. Z tego wynika także znaczenie ciszy, obserwacji i cierpliwości. Książka nie gloryfikuje bezmyślnego podążania za impulsem, lecz pokazuje, że intuicja wymaga praktyki, uwagi i zaufania do procesu dojrzewania idei. Taka koncepcja dobrze tłumaczy, dlaczego autor często mówi o ideach jako o czymś, co trzeba przyjąć i rozwijać, a nie wymuszać. Dla czytelnika oznacza to bardziej realistyczny obraz pracy twórczej, w której ważne są nie tylko decyzje, ale też umiejętność czekania, rozpoznawania i odczytywania tego, co dopiero staje się widoczne. Po czwarte, wrażliwość, ryzyko i przekraczanie samoograniczeń, Rubin nie przedstawia twórczości jako bezpiecznego i komfortowego działania. Przeciwnie, podkreśla, że prawdziwe tworzenie wymaga gotowości do ryzyka, odsłonięcia się i wejścia poza własne przyzwyczajenia. W tym sensie książka porusza temat samoograniczeń, czyli nawyków myślenia, które z pozoru chronią, ale w praktyce blokują rozwój. obawa przed porażką, potrzeba pełnej kontroli i lęk przed oceną często zabierają energię potrzebną do pracy. Rubin pokazuje, że wrażliwość nie jest słabością, lecz warunkiem powstania czegoś autentycznego. To ważne rozróżnienie, bo zmienia sposób myślenia o odwadze twórczej. Nie chodzi o spektakularny gest, ale o zgodę na niepewność i na to, że efekt końcowy może nie dawać natychmiastowego poczucia bezpieczeństwa. Książka nie obiecuje łatwego uwolnienia od lęku, tylko uczy, jak nie traktować go jako ostatecznego wyroku. Dzięki temu czytelnik dostaje nie tyle prostą motywację, ile bardziej dojrzały model pracy, w którym rozwój zaczyna się tam, gdzie kończy się wygoda. Na koniec, forma książki, czyli secendoć od krótkich medytacji zamiast klasycznego poradnika. Wyjątkowość tej książki wynika także z jej formy. Rubin nie buduje jednego ciągłego argumentu ani rozbudowanego systemu, lecz składa książkę z 17 krótkich rozdziałów, które działają jak medytacje, aforyzmy i obserwacje. Taka konstrukcja jest znacząca, bo sama w sobie odzwierciedla temat książki. Twórczość nie rozwija się tu w liniowym schemacie, ale w serii powrotów, skojarzeń i odsłon. Czytelnik nie ma być prowadzony za rękę krok po kroku, lecz raczej zatrzymany i skłoniony do własnej refleksji. To sprawia, że książka działa najlepiej jako lektura powracająca, a nie jednorazowy podręcznik. Jej styl jest poetycki, gęsty i oszczędny, co dla jednych będzie atutem, a dla innych ograniczeniem. Rubin świadomie rezygnuje z anegdotycznego nadmiaru, bo zależy mu bardziej na uchwyceniu zasad niż na opowiadaniu historii z branży muzycznej. Taka decyzja odróżnia tę publikację od wielu książek o kreatywności, które obiecują gotowe techniki. Tutaj najważniejsza jest zmiana perspektywy, a nie instrukcja obsługi. Podsumowując, The Creative Act, A Way of Being warto czytać wtedy, gdy ktoś szuka książki o twórczości, ale nie interesuje go ani sztywny poradnik, ani motywacyjna gadka. Najwięcej skorzystają z niej artyści, pisarze, muzycy, projektanci, osoby pracujące koncepcyjnie oraz wszyscy, którzy chcą lepiej rozumieć własny proces myślenia i podejmowania decyzji. Rubin daje im nie zestaw technik do odhaczania, lecz język do opisu subtelnych warunków, w których rodzi się dobra praca. Praktyczna wartość tej książki polega na tym, że obniża presję perfekcjonizmu, wzmacnia uważność i zachęca do eksperymentu bez nadmiernego lęku przed oceną. Intelektualnie jest to pozycja ciekawa, bo łączy refleksję o sztuce z bardziej uniwersalnym pytaniem o sposób bycia w świecie. Na tle podobnych książek wyróżniają poetycka forma. Konsekwentne skupienie na postawie zamiast na technice oraz szerokie rozumienie kreatywności jako zdolności dostępnej niemal każdemu. To książka raczej do wracania niż do szybkiego przeczytania, a właśnie w tym tkwi jej siła. Jeśli chcesz nas wesprzeć Rick Rubin, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.